Witam serdecznie w audycji Stawiam na rodzinę przy mikrofonie Dominika Jabłońska. Spotykamy się ostatni raz przed wakacjami. A skoro wakacje, to podróże. Jest z nami Stefan Czerniecki, podróżnik, dziennikarz. Stefan podróżuje między innymi do krajów Ameryki Południowej. Stefanie, czy można powiedzieć, że Ameryka Południowa to kontynent dużych rodzin?
Na pewno, jak porównamy Amerykę Południową z naszym wspaniałym kontynentem europejskim, to pierwsze, co się rzuca na oczy, to jest różnica w liczbie członków każdej społeczności rodzinnej. To jak u nas taki klasyczny model to jest 2 plus 1, 2 plus 2, no tam się zaczyna 2 plus 4, zwłaszcza w tych najbardziej ubogich sferach. Im bardziej pojedziemy w dżunglę, im bardziej pojedziemy do jakiegoś pustkowia, tym nas powita rodzinka z czasami nawet ośmiorgiem dzieciaków, to jest uroczy widok. Także tak, jak tak myślę o Ameryce Południowej pod względem rodzinnym, to pierwsze, co mi się kojarzy, to właśnie jest taka fajna, boża, pełna uśmiechu i dzieciaków rodzina.
Ale często kraje Ameryki Południowej mają kłopoty finansowe, rodzinom wcale się tak dobrze nie wiedzie. Jak to wygląda? Z czym ty się spotkałeś na co dzień?
No to tak mówisz, tragicznie. Jeśli chodzi o zamożność mieszkańców Ameryki Południowej, oczywiście to zależy od kraju, w Argentynie czyli jest względnie dobrze, ale w Boliwii, w Peru, w Ekwadorze, w Wenezueli w tej chwili jest no, gorzej niż źle. No i ci ludzie jakoś sobie radzą. Tam nie ma pomyślunku takiego jak u nas w kraju, że najpierw ja sobie ułożę życie zawodowo, a później sobie tam jakoś będę myślał o dzieciach. Tam jest odwrotnie. Też może nie ma najlepszego przełożenia na później życie tych ludzi, ale myślę, że jakbym miał z tych dwóch opcji wybierać, to bym wybrał to właśnie wersję latino. Bo oni raczej są na to, wiadomo, spontanicznie, tak, wersja latino, spontanicznie, czyli najpierw robimy, a później myślimy. I jakby, no, pod względem społeczności to wynika dobrze, bo mają dzięki temu większy przyrost niż my, znacznie większy i są, mi się wydaje, jak szczęśliwsi niż my. No, jak pani pójdzie do takiego, takiej lepianki indiańskiej i zobaczy tą gromadkę dzieciaków i te pokryte grzybami lepianki, no tam nie jest bogato, tam widać, że oni jedzą jeden posiłek dziennie, ale z drugiej strony im to wystarcza. Jak pomyślimy, Boże, jeden posiłek dziennie, to po prostu jak oni mogą żyć. Ale jak pojedziemy do takiej dżungli, to nam się nie chce więcej jeść. Nam wystarczy jeden posiłek dziennie, taki najbardziej ubogi. Więc też trochę jest inne przełożenie, mają trochę inne warunki życia, inne klimaty, więc to z tego może wynikać też.
A jaki jest model wychowywania tych dzieci? No bo myślę, że myślę, że też różny od tego naszego europejskiego. Kto się zajmuje dziećmi?
No właśnie, to jest diametralna różnica. Mi się taki obrazek teraz jawi przed oczami, kiedy widziałem dwójkę rodzeństwa. Dziewczynka miała może nie więcej niż 2-3 lata. Jej braciszek miał może z 5. I płynęli takim czółnem drewnianym na środku takiej rzeki Ryokunukunuma. To jest rzeka Orinoko. I pamiętam, że trochę byłem przerażony, no bo oni płynęli na środek rzeki, gdzie widziałem anakondy, widziałem piranii, widziałem kajmany. W tym czasie ojciec rodziny był na polowaniu, matka obierała maniok pod takim dużym indiańskim szałasem. I później zapytałem tych ludzi, nawet się o nich nie boicie, o te dzieciaki, przecież to jest jednak niebezpieczne. A mówię, Stefan, a ty się nie boisz o to, że jak twoje dziecko wyjdzie na ulicę w mieście, to ci tam zrobi się krzywda? Przecież to jest takie samo zagrożenie. Takie mamy tam nie atakują ludzi. Raczej unikają, nawet dzieciaków. I tam jest taki układ, że rodzeństwem opiekuje się starsze rodzeństwo. Do mniej więcej 5 roku życia. Następnie to rodzeństwo następnym pokoleniem. I tak to wygląda. Tam się właściwie wychowują same dzieciaki przez same dzieciaki. Kuzyn, kuzyna, dziecko.
Jest, czy jest taka dolna granica? No bo jednak jeśli jest dziecko niemowlakiem, to myślę, że matka musi się nim zajmować.
Oczywiście do czasu, kiedy musi być karmione przez matkę, no to jednak jest bliżej matki niż tego brata. Aczkolwiek, no, te 2-3-latki już, no, są noszone na rękach przez siostry i to jest popularny widok bardzo w wiosce indiańskiej. Matka ma tyle roboty tam w takim gospodarstwie indiańskim, że naprawdę ciężko jej to pochodzić. Takie wychowanie jak u nas w Warszawie na przykład. To jest troszkę jej trudniej, więc oni tam sobie jakoś radzą inaczej i powiem ci, że to wygląda... Ja sobie myślałem, że to właściwie jest niemożliwe, żeby to jakoś się udawało połączyć, no bo przecież to jest trochę niebezpieczne. Ten pewnie tam procent zgonów jest zastraszający wśród dzieci. A tak naprawdę, jak się zapytałem, ile wam dzieci wprost zginęło w tej wiosce, powiedzieli, że ani jedno. Podejrzewam, że liczba wypadków dziecięcych w Polsce jest znacznie wyższa niż wśród Indian. Więc jak ktoś chce, to widocznie może. I mają swoje sposoby i one są sprawdzalne i jakoś to się układa w życiu.
A czy pokazali ci coś takiego, czego moglibyśmy się nauczyć? Jakiś taki sposób właśnie wychowywania tych dzieci? Czy coś cię zaskoczyło?
Oni mnie wszystkim zaskakują. Jak każdy dzień spędzam z taką rodziną, to po prostu każdego dnia jestem czymś zaskoczony. Chociażby chorobą transportu. Ja pomyślałem sobie, jak ta rodzina przejeżdża jakieś takie kilometry dłuższe. No to kiedyś widziałem taki motor, na który u nas ledwo wyszła jedna osoba, a oni zmieścili się szóstkę. Z tyłu była tak. Oni, nie, było czworo dzieci i para małżeńska. I oni jakoś te dzieci tak popychali między sobą i się zmieścili, pojechali tym motorem. Więc oni mają masę jakichś swoich sposobów na to, żeby jakoś sobie z tym wszystkim radzić. Nie ma u nich takiego myślenia, że nie, bo coś. Tam jest odwrotnie, tam jest tak, bo. A nie niebo. Myślą pozytywnie troszeczkę niż my i przez to może im to wychodzi lepiej niż nam. Czy lepiej? Nie chcę mówić, że lepiej, no ale z punktu widzenia społeczeństwa chyba lepiej, bo ich jest więcej.
Jeśli człowiek już jest starszy, to może spojrzeć na swoją rodzinę z szerszej perspektywy i ta perspektywa rzeczywiście jest szeroka, bo ma nie tylko dużo dzieci, ale też sporo wnuków. Opowiedz o swoim przewodniku Ernesto.
Tak, to jest taki ukochany przewodnik, Indianin, który się wychował do 35 roku życia w dżungli. Mieszkał ze swoim ojcem i siedmiorgiem rodzeństwa i mamą oczywiście. W tej chwili już się wyprowadził, bo już niestety nie było możliwości, żeby tam mieszkać, więc on wrócił do miasta. Ale jak z nim wracałem do jego osady, żeby ją zobaczyć, tam byłem jednym z pierwszych turystów, jak tam byli w ciągu ostatnich 14 lat, to on bez przerwy mówił, a moja wnusia Gosia, może nie Gosia, moja wnusia właśnie, nie wiem, teraz brakuje mi imienia jakiegoś indyjskiego, Puri, to tamto, a mój wnusio to tak. I nie wiem, się, słuchaj, ale Ernesto, ty już tańczyłem chyba 7 wnuszów, ile ty ich masz? On mówi 30. Mówię, Boże, jak można mieć 30 dzieci? Słuchaj, wiesz co, to właściwie mówi, że to jest błogosławieństwo. Ja wracam, jadę do mojego brata, do mojej siostry, tam mam po piątce dzieciaków do utulenia, do ugłaskania, do wzięcia na kolana, on się nie nudzi. On jak wraca z pracy bez przewodnikiem, to jest w siódmym niebie.
A te dzieci też wychowują się w wiosce?
Nie, to już są rodziny, które wróciły z dżungli do takich, powiedzmy sobie, pueblos, takich ubogich miasteczek w okolicy dużych miast. Oni tam nie mają łatwego życia, ale jak ich widziałem, to powiem ci, że uśmiechy były od ucha do ucha. Wszystkich.
Ładna pogoda.
Ładna pogoda. Mówię, no jeden posiłek wystarczy, będąc gorąco. Właściwie mają ogrody pełne bananów, wszystko za darmo. Ja nie chcę takiego tworzyć, takiego obrazu takiej idylii, że tam jest pięknie i bogato i różowo. Tam nie jest bogato, tam jest często bardzo ubogo, tam jest często, no jednak ten głód trochę tam im przeszkadza. Ale jakoś tak w tej atmosferze takiej rodzinnej spontaniczności człowiek czuje, że to musi być dobrze, że to nie ma prawa się nie udać i ten kolejny dzień będzie dniem dobrym. Ja tam się zaraziłem optymizmem.
A czym się zajmują na co dzień ludzie w Pueblo? No bo wiadomo, w wiosce przede wszystkim starają się utrzymać tę rodzinę, czyli ojciec na pewno poluje, leży na hamaku.
Też.
Matka też zajmuje się chociażby gotowaniem. A czym w takim Pueblo?
No to jest kolejny problem. To się wiąże z tym, że oni muszą uciec z dżungli, bo na przykład nie ma już szamana, nie ma takiego nieoficjalnego szefa wioski, takiego księdza, takiego kogoś, kto jest lekarzem, takim guru. I oni, jak go brakuje, wracają do miasta, no i teraz się pojawia pytanie, o którym mówisz, co dalej? Większość z tych ludzi, jak ja zauważyłem, trudni się po prostu rękodziełem. Oni mają kapitalne zdolności, takie plastyczne, potrafią robić niesamowite rzeczy z drewna i później idą na targi, to sprzedają. Oczywiście część się trudni w rybołówstwie. To są wspaniali rybacy. Część uczy się iść na koniach i później pracuje na roli wśród metysów i no jakoś sobie radzą. Oczywiście nie pracują na takich stanowiskach urzędniczych, no bo jednak to są w większości ludzie dość słabo wykształceni, ale właśnie przewodnikami mogą być również, no jakoś sobie radzą.
Mhm. A mówiąc o tej smutnej stronie medalu, czy jest jeszcze ta smutniejsza?
No, w każdej sytuacji mamy dwie medale, prawda? Dwie strony medalu. No, jest ta smutniejsza. Pamiętam taką sytuację, że w Kambodży zobaczyłem taką bardzo, bardzo bogą dzielnicę i to, co mnie urzekło, to, że na każdej werandzie, to była taka ulicówka, jak u nas, powiedzmy sobie, w naszej takiej polskiej takim pojęciu, taka droga jedna i po obu stronach drogi były takie bardzo ubogie lepianki i na werandzie każdej lepianek siedziały dzieciaki, po troje, po czworo.
W jakim wieku?
No po 3-4 lata. One były strasznie, strasznie uśmiechnięte, bezemne, urocze, obśnione, takie usmarkane i ja zacząłem robić zdjęcia. No machały, podbiegały, przytulały się do moich łydek. No i w pewnym momencie matka zauważywszy, że no chwyciły mnie za serce, zawołała mnie do siebie, powiedziała, a chodź, poczęstujesz się zupą, nakarmisz go może przy okazji, wyjmiesz go na kolana, pogłaszczesz. No to ja się skusiłem, no bo co, no przecież nie odmówię dziecku, żeby go pogłaskać, albo go nakarmić zupą. No i to właśnie był, nie wiem czy błąd, no ja tam do niej wszedłem, no i oczywiście po takiej sesji przytulania i robienia zdjęć przy okazji, no powiedziałam sobie, no ale chyba nie pozwolisz, żeby dziecko zostało same bez karmy. Daj parę peso, sam było w Kambodży, więc to była inna, daj parę rupii, żebyśmy mieli mu co kupić. No i to dowiedziałem się później od moich znajomych, że to jest normalna jakby praktyka, oni po prostu, trochę tak głupio brzmi, ale robią dzieci po to, że później te dzieci na nich zarabiały. Oni są bezrobotni, w większości ci rolnicy ubodzy w Kambodży i po prostu w pewien sposób patrzą na dzieci jako taki kapitał. To tak nieładnie brzmi, no, ale te dzieci całe szczęście nie muszą tak bezczelnie na ulicy żebrać, ale jednak właśnie swoją taką piękną twarzą, taką swoim urokiem ulotnym, no jednak tych turystów do siebie jakoś tam przyciągają. To jest taka smutniejsza strona, którą jedną z wielu mogę teraz wymienić.
A jeśli chodzi o samotne matki, czy też...
A, to jest z kolei...
Ile takich kobiet spotkałeś?
Oj, to jest nagminne zjawisko w Ameryce Południowej, głównie w krajach wybrzeża, czyli Ekwador, Brazylia. Idąc po plaży Ekwadoru, no praktycznie co chwila mija się młodą, nastoletnią dziewczynę, 14-15, może 16-letnią, która ma już taki brzuszek, widać, że dość wzdęty, tak powiem. No to są kobiety, które no, zaszły w ciążę, ale u nich jest troszeczkę inny system. One najpierw szukają kogoś, kto da im dziecko, a następnie szukają męża. Takie młode dziewczyny, które jednak troszeczkę no, żyją, to właśnie w tym momencie troszeczkę ten spontanizm latino jest troszeczkę bardziej pejoratywny, prawda, no bo one no, myślą czym innym troszeczkę niż głową. No i dopiero później, jak mają lat te 18, mają dziecko, to dopiero z tym dzieckiem szukają męża, który będzie miał pieniądze, pracę i ich utrzyma. Są piękne kobiety, więc z reguły im się udaje tego męża zapłacić, no, ale to jest właściwie notoryczny przypadek. Ja idąc na plaży widziałem mnóstwo pięknych, młodych dziewczyn, które u nas by chodziły do gimnazjum. Większość z nich już była z dzieckiem, część z drugim. No więc, a pytam się, jak gdzie jest tego, a tata tam gdzieś chodzi, ale to już nie jest mój chłopak. No aha, no to dalej, no zobaczymy. Jak się urodzi, to będę myślała o mężu. Najlepiej, żeby był Amerykaninem bogatym, który przyjdzie na wycieczkę i wtedy ja go jakoś tam uwiodę i pojedziemy razem do Kalifornii. To jest i marzenie każdej Ekwadorki. Pojechać z amerykańskim, bogatym gringo na Florydę, do Kalifornii, żeby tam ich utrzymywał. Jedyna możliwość, żeby się wyrwać z tego zaklętego wiru ubóstwa. Tam mają wtedy wizę, jadą sobie i żyją już na po prostu w innym państwie jako imigrantki. O, tak to można powiedzieć. No smutna historia, no ale taka jest.
Miałeś pecha, bo jesteś z Polski, nie z Ameryki.
No, temat zostaje bez komentarza. Znaczy, wszystkim się wydaje, że taki może znam kłam stereotypowi, że blondyn, niebieskooki to po prostu w Ameryce Południowej to jest chłop, który no, ma takie wzięcie, bo wszyscy latynoski to lecą na takich, prawda, blondasów. No nie, to nic nie ma wspólnego, przynajmniej w moim przypadku nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Byłem tak samo postrzegany jak ci panowie, więc o tak. Mówię, że się uśmiechasz, więc podejrzewam, że o to ci chodziło, to powiem na antenie, że to jest trochę tak nie do końca.
Mówi się też, że Polacy poniekąd, nasza mentalność jest troszeczkę podobna do mentalności latynoskiej, przynajmniej ja, jak się spotykam z ludźmi gdzieś z Ameryki, z różnych krajów Ameryki Południowej, znajduję z nimi wspólny język lepiej niż rzeczywiście z innymi, nawet niż z Niemcami, co muszę zauważyć.
No, przepraszam.
Ale w czym jesteśmy podobni, twoim zdaniem?
My Polacy? Mhm. W gościnności, naprawdę, nie mamy się czego wstydzić, jeśli chodzi o gościnność. I powiem ci, że w takim, to nie nazwę tego spontanicznością, bo tego u nas nie ma, ale w takim serdecznym podejściu człowieka drugiego. Tu u nas się mówi, że jesteśmy narodem ponuraków. No w życiu, to jest bzdura, którą się powiela przez media. Nie mamy mentalności ponuraków wcale. To po prostu wynika z tego, że tych widać więcej, bo są głośniejsi. Ale jesteśmy narodem bardzo serdecznym, uśmiechniętym. Oni są jeszcze bardziej narodem serdecznym, uśmiechniętym. Aczkolwiek, no, jeśli miałbym wynaleźć właśnie takie wspólne cechy, to by były te. Oczywiście daleko nam do takiego uśmiechu, jak tam, kiedy ja przyjeżdżam do Buenos Aires i ja mam taką mentalność troszkę właśnie bardziej latino niż gringo, czyli dużo mówię, gestykuluję, krzyczę, uśmiecham się, wreszcie wszyscy mówią mi w tramwaju w Warszawie: Stefan, to wiesz, to choć jeszcze, bo wszyscy na się gapią w tym momencie. A, przepraszam, no właśnie. To tam jestem taki mały pikuś, no mały pikuś. Ja tam w metrze w Buenos to, czy w tramwaju to jestem w ogóle niesłyszalny. I tam
na swoim miejscu.
Ale właśnie tak się bawić, ale troszkę jednak jestem słabszy od nich. Oni mnie zagłuszają. Mówią: Stefan, no masz coś z nas, ale jeszcze trochę za mało.
W takim razie dziękuję ci, Stefanie, za rozmowę. Naszym gościem był Stefan Czerniecki, podróżnik. Jakbyście państwo byli w niedosycie, możecie przeczytać książkę Stefana Dalej od Buenos. Polecam serdecznie.
O, ja również.
I życzę wszystkim rodzinnych wakacji i do usłyszenia we wrześniu. Pozdrawiam, Dominika Jabłońska.